I wracamy do studia. 7:19 przy telefonie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Wczoraj, to może zacznę od optymistycznego akcentu, czy można tak to odczytywać, że wczoraj mieliśmy o ponad 10 przypadków zachorowań mniej, porównując niedzielę do soboty, to jakaś znacząca liczba, to daje nadzieję, czy to jest po prostu przypadek?
Panie ordynatorze, panie redaktorze, ja bym chciał, żeby tak było, ale no jesteśmy realistami. Myślę, że jednak ten tydzień i następny będzie, to będą tygodnie, kiedy tych niestety zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że nie aż tyle i nie na taką skalę, jak w krajach Europy Zachodniej. Widzimy, co się dzieje w tej chwili w Hiszpanii, Włochy, Niemcy, więc no spodziewamy się, jesteśmy przygotowani, że niestety tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej, aczkolwiek no, ta tendencja na razie nie jest tak bardzo wielka, jak w tych krajach. Mamy co prawda pojawiające się nowe przypadki, ale nie aż tyle, jak właśnie w krajach Europy Zachodniej. Myślę, że te restrykcje, które zostały wprowadzone, mówię restrykcje świadomie, bo jednak to są pewne obciążenia dla naszych mieszkańców, ale jak widzimy, za nami i za naszym przykładem i inne kraje w Europie. Mam nadzieję, że te restrykcje spowodują to, że tych przypadków będzie zdecydowanie mniej niż w Europie Zachodniej, no, ale zobaczymy.
Na początku to były przypadki, co oczywiste, osób, które się zaraziły albo we Włoszech, albo w Niemczech, albo w innych krajach europejskich. Teraz już jest tak, że ta epidemia w Polsce, w tym wymiarze lokalnym, już się rozprzestrzenia na własną rękę, że to już jest tak, że nawet przy zamkniętych granicach i bez tego wektora zagranicznego i tak ona będzie się rozszerzać.
No tak, no bo w tej chwili już mamy tak zwane własne przypadki, czyli zakażenia, które następuje w tej poziomej przestrzeni, czyli zarażamy swoich najbliższych i swojej rodziny, osoby, które są z nami w kontakcie, więc no tak bardzo ważne jest to, abyśmy pozostali w domach, abyśmy, jeżeli jesteśmy w kwarantannie, tej kwarantanny przestrzegali. Płyną dość dobre sygnały, szczególnie od patroli policji, które codziennie odwiedzają taką osobę w kwarantannie, że generalnie stosujemy się do tych zasad, a to było jakby podstawą do tak gwałtownego rozprzestrzeniania się zachorowań we Włoszech. Więc myślę, że my jako społeczeństwo jesteśmy zdyscyplinowani i ta obywatelska odpowiedzialność będzie górą nad nonszalancją, czy jak to mówimy, każdy zachoruje, tylko nie ja.
Panie ministrze, przy telefonie Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Jak się czują te osoby, które trafiają do szpitali? Ile osób jest w stanie ciężkim, ile lekko tą chorobę przechodzi?
Znaczy kilka osób, które trafiły na początku, gdy pojawiły się w Polsce przypadki zakażenia koronawirusem, one były już wtedy w stanie ogólnie ciężkim i ten stan się nie zmienia ani na lepsze, ani na gorsze, a te nowe przypadki, które w tej chwili są diagnozowane, one są w stanie ogólnym dobrym lub bardzo dobrym. No cieszy mnie to, że właśnie są one w takim przypadku. Także ten ostatni zgon, który był w województwie lubelskim, pokazuje, że pacjent prawdopodobnie zmarł z innej przyczyny niż koronawirus, mimo że miał potwierdzony tego wirusa w badaniu, ale to były jakby inne schorzenia współistniejące. No ja mam nadzieję, że bo dzisiaj praktycznie w każdym województwie rusza szpital jednoimienny, w którym będą mogli być leczeni chorzy zakażeni koronawirusem. To jest ponad 11 tysięcy łóżek gotowych na przyjęcie takich pacjentów. Także z dnia na dzień przybywa nam nowych laboratoriów, które dodatkowe wykonują testy. No jesteśmy gotowi, przygotowaliśmy się naprawdę na duże uderzenie tej epidemii. Może tak się nie stanie, ale no, trzeba być gotowy, jak to mówią Rzymianie, jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc jesteśmy na to gotowi.
Dzisiaj 19 szpitali jednoimiennych, tam będą trafiać pacjenci z chorobą COVID-19, ale także ci, którzy mają ten wirus, ale złamali nogę, albo będą kobiety z tym wirusem, będą rodzić dzieci. Tam każdy przypadek różnej choroby, także na przykład onkologicznej, ale z przypadkiem COVID może się znaleźć.
No tak, właśnie szpitale zakaźne, czyli szpitale dedykowane czysto do chorób zakaźnych. Zresztą nie przydali zakaźni, tylko przebywają pacjenci z koronawirusem, także z innymi schorzeniami, bo życie się toczy ciągle do przodu. Ale czasem właśnie zdarzy się tak, że pacjent wymaga, nie wiem, pilnego zabiegu chirurgicznego. Ma zapalenie wyrostka, kobieta jest w ciąży, będzie rodziła. Przyszliśmy ulicą, przewróciliśmy się, mamy złamaną nogę, więc trzeba tego zabiegu operacyjnego wykonać, a mamy stwierdzony koronawirus, więc ten szpital o tak szerokim profilu nam to pomoc udzieli, mimo że jest dedykowany właśnie osobom zakażonym koronawirusem, które też tam będą przebywać, jeżeli takich schorzeń nie mają. Jestem przekonany, że te szpitale spełnią swoją rolę i swoje zadanie, ponieważ no, jest dużo tych miejsc, w każdym województwie będzie, więc myślę, że dojazd i transport do takiego szpitala będzie na pewno ułatwiony. Czekamy.
Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie o zaopatrzenie materiałowe tych szpitali. Pojawiały się informacje, że to szpital MSWiA w Warszawie zwrócił się do prywatnej firmy, w tym wypadku firmy 4F, o 300 par gogli, które zostały dostarczone. Gdzieś pracownicy szpitala na własną rękę szyją maseczki, w innym pielęgniarki musiały zakupić na własny koszt, z własnej pensji sprzęt ochrony osobistej. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są te maski? Gdzie są te kombinezony ochronne, panie ministrze?
Panie rektorze, no te szpitale są w pierwszej kolejności wyposażone. Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco dostarcza te materiały i w tych szpitalach nigdy nie zabraknie środków ochrony osobistej, bo wiemy, że personel musi być bardzo chroniony w tych szpitalach, bo tam będą pacjenci właśnie z koronawirusem, więc nie ma obawy, że tych środków zabraknie. Ciągle uzupełniamy te rezerwy, bo wiadomo, że jeżeli coś się wydaje, to trzeba to natychmiast uzupełniać. W tej chwili mamy już zamówione i w najbliższych godzinach do nas, do Polski, dotrą bardzo duże dostawy tych środków ochrony osobistej, więc no nie ma niepokoju. Oczywiście no, każda inicjatywa, prawda, każda inicjatywa własna jest mile widziana. Wiem, że też polski przemysł, wiele zakładów przestawia się na produkcję tych środków ochrony osobistej i dobrze, bo te moce przerobowe niejednokrotnie nie były wykorzystane tak, jak potrzeba. Jest w tej chwili ta potrzeba chwili, więc dobrze, że akurat polski przemysł także będzie mógł potrafi sobie z tym poradzić.
No to jeszcze dwa pytania muszę panu ministrowi zadać przy telefonie. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia i senator Prawa i Sprawiedliwości z województwa podlaskiego. Panie ministrze, przykład brytyjski, bo to się pojawiło w niedzielę, w sobotę w mediach, nawet była pewna dyskusja nad tym, czy być może nie warto iść drogą brytyjską, czyli nie zamykać szkół, nie zamykać specjalnie barów, galerii, klubów, tylko uodpornić społeczeństwo na tego koronawirusa poprzez powszechne zakażenie.
No właśnie, panie rektorze, nie wiem, czy tego przykład brytyjski jest dobry. Wczoraj w godzinach wieczornych dostaliśmy z Unii Europejskiej takie rekomendacje, w których między innymi właśnie był podawany przykład Polski jako ten pozytywny, jako bardzo dobre no, do naśladowania wzorce. Czyli ja myślę, że jednak zamknięcie granic, zamknięcie szkół, zamknięcie sklepów dużych galerii, czy też zgromadzeń powyżej 50 osób, jest to bardzo restrykcyjną metodą, ale chyba jedyną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, bo to między ludźmi, między kontakcie bezpośrednim jest to przekazywane. No jeżeli w Wielkiej Brytanii ciągle bary, sklepy są pełne ludzi, no to do tych zakażeń dochodzi. No niestety te najsłabsze osobniki, najsłabszego zdrowia będą niestety mogły umrzeć.
Panie ministrze, to jeszcze kwestia dzisiejszego zespołu kryzysowego, sztabu kryzysowego. Pan minister jest na tych spotkaniach obecny. Co jest w tej chwili na tapecie tych sztabów? Czego jeszcze możemy się spodziewać po działaniach rządu? Bo po tych piątkowych decyzjach przez sobotę i niedzielę nie mieliśmy żadnych nowych komunikatów co do obostrzeń. No jeszcze możemy sobie wyobrazić kilka ruchów dalszych, na przykład ograniczenie ruchu wewnątrz Rzeczypospolitej.
Przez sobotę i niedzielę, rzeczywiście w sobotę i niedzielę te sztaby także się odbywały. Ja byłem wczoraj w niedzielę także na tym sztabie, wszyscy ministrowie na czele z panem premierem w nim uczestniczyły. Analizujmy tę sytuację po tych radykalnych działaniach, jaka sytuacja i na granicach, i w naszych miastach. Być może, jeżeli taka konieczność zajdzie, wprowadzimy jakieś ograniczenia ruchu, ale w tej chwili na ten temat nie mamy takich sygnałów, że trzeba to wprowadzić. No,
czyli w tej chwili na sztabach nie ma takich alarmów, nie ma takich informacji, żeby iść dalej, jak we Włoszech czy Hiszpanii.
No, zobaczymy, co te nasze działania w tej chwili dały, jakie będzie to przynosiło w praktyce zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Pan minister ma jakieś informacje, co się wydarzyło w nocy, ilu zarażonych przybyło?
No, informacja będzie po godzinie 8, to jest kilkanaście osób, nie jest to też jakiś lawinowy wielki skok.
Czyli komunikat, który będzie po godzinie 8, to jest kilkanaście nowych przypadków.
Tak jest.
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 7:30. To teraz The Police, Message in Alnie, bo to jest długa piosenka, nie mamy czasu, bo dużo się dzieje. Dlatego teraz Dariusz Konkol wybierze najkrótszą możliwą piosenkę. Wracamy do studia, 7:33 minuty na zegarach. Przenosimy się do Włoch, czyli tego kraju, który został najbardziej uderzony przez, gdzie epidemia koronawirusa uderzyła najmocniej. Przy telefonie Piotr Kowalczuk, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dane z wczoraj tragiczne. Ponad 350 osób zmarło.
Tak, no to po prostu jest tak, że do nas tutaj w Italii śmierć puka do naszych drzwi codziennie o 18:00, bo wtedy szef ochrony cywilnej Angelo Borrelli ogłasza raport, a właściwie no jest to w pewnym sensie też apel poległych. 368 ofiar śmiertelnych wczoraj, 2800 zarażeń. Gdyby to przełożyć na, powiedzmy, sytuację wojenną, to są to straty no, niezłego wojennego konfliktu. Więc jasne, że to po prostu tutaj nas totalnie zmroziło. Przedwczoraj ofiar śmiertelnych było 175, wczoraj 368. No więc to już nawet do najbardziej, no, że tak powiem, zakutych łbów trafiło, że jesteśmy tutaj w sytuacji rzeczywiście niemal wojny.
Sytuacja wojenna, także obostrzenia wojenne. Włochy już od kilku dni są czerwoną strefą, ale te restrykcje, zdaje się, narastają. Jeszcze w sobotę była próba wydostania się. To próba, zdaje się, skuteczna. Wielu mieszkańców Mediolanu na południe Włoch, zdaje się, już teraz to jest niemożliwe, że kraj został całkowicie uziemiony.
Tak, znaczy w tej chwili no niestety ponosimy konsekwencje natury Włochów z jednej strony, a z drugiej strony niezdecydowania rządu. Kiedy tydzień temu ogłoszono te restrykcje, że nie wolno się przemieszczać, nie trzeba i tak dalej, to nie było komu tego kontrolować. Przez całą niedzielę wszyscy, którzy chcieli z północy Włoch pojechać na południe, pojechali. Wiadomo było, że rezultaty przyjdą za tydzień, tragiczne, i przyszły. W tej chwili 5 gmin w okolicach Neapolu jest otoczone kordonem sanitarnym i wszyscy, no, mamy pewność tutaj, że spowodowali to ci ludzie, którzy nieodpowiedzialnie, że tak powiem, uciekli z północy na południe. Teraz to wreszcie są kontrole. Że kontrole są, to świadczy o tym to, że wczoraj 7 tysięcy złamań zakazów zanotowano. To świadczy może źle o Włochach, ale świadczy też o tym, że wreszcie są kontrole. Zmienia się świadomość, wiem po sobie. We czwartek jeszcze, kiedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wydawało mi się, jak i wszystkim Rzymianom, że my co żyjemy na jakiejś takiej szczęśliwej wyspie, do której ten koronawirus nie dotarł, latałem z mikrofonem, robiąc reportaż, a właściwie dwa. Kiedy wczoraj poproszono mnie o kolejny reportaż, odmówiłem po prostu. Nie chcę ryzykować zdrowiem ani życiem i sądzę, że mam do tego prawo. Nie wolno wychodzić z domu i no, zdaję sobie sprawę z tego dziś i zdawałem sobie sprawę z tego wczoraj, że tak trzeba. We czwartek tej świadomości nie miałem, jak i wszyscy inni Włosi. W tej chwili tutaj panuje no, zupełnie niewłoska dyscyplina. okazuje się, że można Włochów ustawić w kolejkę. Nie widziałem tego od 20 lat, od kiedy tu mieszkam. Przed każdym sklepem, który jest czynny, przed każdą apteką ludzie stoją w odległości 2 metrów między sobą. Wpuszczane do sklepu jest tylko kilka osób. Tak się dzieje wszędzie.
Zaopatrzenie jest możliwe? Czy obywatele, mieszkańcy Rzymu, a także innych włoskich miast mają pełne lodówki?
Tak, z tym nie ma najmniejszego problemu. Znaczy, po prostu zakupy trwają dłużej, to jest prawda, no bo trzeba zachować te środki bezpieczeństwa, ale towarów jest mnóstwo. Czego natomiast brakuje? No, rzeczy dość podstawowej, brakuje tych maseczek. Wczoraj próbowałem nabyć maseczki w internecie, bo w aptece oczywiście nie ma. No to mi powiedziano, że dostawa dziś może będzie w maju. No więc mam znajomego dentystę, który posiada te rzeczy i mi przywiezie dzisiaj maseczki z puterem, jak dotrze do pracy. No i też i takie mamy trudności, ale to są trudności, podejrzewam, całej Europy w tej chwili.
I co może mieszkaniec Włocha, czego nie może? Czy może opuszczać mieszkanie, a jeśli może, to w jakich przypadkach?
No, to żeby pójść do pracy, bo jednak wielu ludzi pracuje. Jak najwięcej stara się pracować z domu, ale jednak ludzie do pracy wychodzą. Ktoś musi pracować, żeby państwo mogło funkcjonować. I to dotyczy to wszystkiego, nie tylko sklepów spożywczych, ale powiedzmy sklepów komputerowych, czy sklepów z tonerem, sklepów z telefonami komórkowymi, czy nazwijmy to warsztatów. Kiedy komuś się zepsuje telefon, to trzeba go naprawić bez względu na to, czy jest epidemia, czy nie, a zwłaszcza szczególnie, gdy jest epidemia, bo żeby taki człowiek miał kontakt ze światem. No, można pójść do lekarza, można się wyjść z psem i przejść się dookoła własnego bloku, jak gdyby. Wczoraj szedłem do sklepu, przechodziłem koło metra, zaszedłem w dół, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przyjechał pociąg całkowicie pusty. Przed muzeami watykańskimi nie wyszedł z metra żaden pasażer i żadnego nie widziałem w środku. Więc to jest, są sprawy zupełnie surrealne. Także my tu wszyscy staramy się siedzieć w domu i się nawzajem pocieszać. To są takie dosyć może infantylne odruchy, ale no, ludzie wychodzą na balkony, śpiewają, puszczają muzykę. Wczoraj o 20 był apel, żebyśmy wyszli na balkony i zapalali światełka. I to ludzie robią, ja też. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo dziecinne, ale z drugiej strony po takiej manifestacji człowiek czuje się trochę lepiej, wie, że nie jest sam.
Czy rząd włoski ma jakieś przewidywania, jak ta epidemia na terenie Włoch będzie przebiegać?
Nie wiem, czy rząd, znaczy rząd na pewno ma jakieś tam wyliczenia, ale też pewno się z nimi trochę kryje, no bo nikomu nie zależy na tym, żeby ludzi straszyć. Ale no, nikt nie wie, jak to się rozwinie. Premier Conte udzielił wywiadu dzisiejszej Corriere della Sera, gdzie powiedział, że jeszcze to apogeum tej pandemii jest przed nami tu we Włoszech. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że fachowcy mówią, być może chcą nas sobie trochę pocieszyć, że skutki tych nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa to były 3 dekrety, ostatni wprowadzony we środę, czyli obowiązujący od czwartku, że nie wolno się przemieszczać, że jest wojsko, policja pilnuje, żeby ludzie się nie roznosili tego koronawirusa. To biorąc pod uwagę, że ten wirus się rozwija przez 2 tygodnie, przez tydzień, to dopiero za parę dni będziemy wiedzieć, czy te drastyczne środki przyniosły owoce. No, bo będziemy wiedzieć, czy spadnie ilość zmarłych i ilość stwierdzonych zarażeń. Przy czym oczywiście ta ilość stwierdzonych zarażeń jest iluzoryczna, bo bada się tylko osoby z objawami i wiadomo, że po prostu w praktyce te 2850 osób, u których stwierdzono koronawirusa wczoraj, to jest to kropla w morzu, dlatego że tych osób musi być po prostu więcej, tym bardziej, że ta choroba ma też swoją wersję bezobjawową. Tych osób bez objawów siłą rzeczy się nie kontroluje, nie przeprowadza się medycznych testów, bo nie można przebadać 60 milionów ludzi.
To już ostatnie pytanie o stan służby zdrowia, bo dochodzą do Polski różne informacje. Część medyków z Mediolanu mówi, że jeszcze są wolne łóżka. Inne źródła mówią, że jest całkowita katastrofa, że się selekcjonuje pacjentów, kogo ratować, a kogo zostawić.
Nie, to z tym, że się selekcjonuje pacjentów, kogo zostawić i kogo nie, to jest dzieło sensatów. Czytałem coś takiego w Politico. To są wszystko bzdury, dlatego że przewidywano, że tak może być i tak się przewiduje. Natomiast tak na szczęście jeszcze nie ma, ale sytuacja jest oczywiście dramatyczna na północy. Robi się wszystko, żeby utworzyć dla chorych na koronawirusa te sale intensywnej terapii, sale operacyjne się na to zamienia. Stara się budować nowe szpitale, bo tych miejsc brakuje. Siłą rzeczy wobec tego nie przeprowadza się innych potrzebnych operacji na osobach, które cierpią na inne schorzenia. Natomiast co jest niepokojące bardzo, to jest to, że jednak ten wirus, czego chcieliśmy tu wszyscy uniknąć, zaczyna się powoli przenosić na południe. Mamy tych, jak mówiłem, 5 gmin otoczonych kordonem sanitarnym, a tam na południu, to na południu sytuacja jest fatalna, bo południe jest biedne, zaniedbane, nie posiada struktury medycznej, powiedzmy, czy służby zdrowia takiej jak bogata Lombardia w Mediolanie. Więc jeżeli tam ten wirus tam dotrze i zacznie się rozwijać, to będziemy mieć tutaj totalną katastrofę, nie do opanowania.
Powiedział Piotr Kowalczuk, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy, korespondent Polskiego Radia z Rzymu, Włochy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia. 7:44 na zegarach, to teraz szybko Rolling Stones.